zaczniemy od fragmentu z listu do Galatów świętego Pawła. Słuchajmy się uważnie w te słowa. Święty Paweł mówi: oto czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnijcie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Tak, że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.
Witajcie, witamy was serdecznie. Ja mam na imię Bartosz, to jest moja małżonka Ida. Miesiąca temu mieliśmy właśnie tu z tego miejsca okazję was zaprosić na nasz ślub. A dzisiaj ksiądz Roman poprosił nas, żebyśmy dali krótkie świadectwo o naszym powołaniu do małżeństwa, powołaniu do czystości, co dla nas jest, było ważne. Więc może zacznę od siebie. Ja przeżyłem, jak miałem 19-20 lat, pojechałem na rekolekcje ignacjańskie i tam wcześniej byłem taką osobą dosyć, powiedzmy, światową i nie żyłem w jedności z Bogiem, ale tam doświadczyłem poprzez milczące tygodniowe rekolekcje olbrzymiej łaski, przede wszystkim łaski zobaczenia, kim jestem i spowiedzi z całego życia. To było niepojęte doświadczenie, które do dzisiaj tą radość i pokój noszę w sercu i chwała Bogu za to. I od tego czasu tak naprawdę zacząłem się modlić o dobrą żonę dla siebie, a minęło już 10 lat, więc mogę powiedzieć, że 10 lat modlę się o żonę. Natomiast jak ja odkrywałem swoje powołanie do małżeństwa, myślę, że poprzez samotność. Wielokrotnie, nie wiem czy wy też, ale ja po prostu czułem się tak straszliwie samotny, tak bardzo mi kogoś było potrzeba. Nieraz klękałem i wołałem słowami z księdza rodzaju, że niedobrze jest, żebym mężczyzna był sam, że Panie Boże, daj mi kogoś, bo po prostu ja tutaj sobie sam nie daję rady. I muszę powiedzieć, że Pan Bóg wysłuchiwał tej modlitwy i miałem wiele takich, spotkałem się z wieloma dziewczynami i zawsze to były osoby wierzące, zawsze to były osoby rozmodlone i zawsze modliliśmy się o to, jaka jest nasza droga i przeważnie to się szybko kończyło. Tak było ze mną. Ja też, moja droga do małżeństwa prowadziła też przez takie momenty, że się zastanawiałem, czy moją drogą nie jest droga konsekrowana. Kiedy już coś się nie dawało, się pytałem: Panie Boże, co Ty ode mnie, czy nie, czy ja nie przypadkiem nie powinienem być po prostu zakonnikiem. No pamiętam kiedyś na spowiedzi w jednym z zakonników, tak bardzo charyzmatyczny, byłem w Medjugorje w Finlandii, tak machnął ręką, powiedział: a ty to wrócisz do Polski, w Polsce sobie znajdziesz żonę. I dzisiaj widzę, że to były słowa prorocze tak naprawdę. Tak sobie przypomniałem o tym, jak ksiądz Roman nas poprosił o tą konferencję. W każdym razie to też chciałbym powiedzieć, że jeżeli może ty tak masz, że też rozeznajesz, że mi się wydaje, że to jest rzecz normalna, że nie wszystko jest nam od początku wiadome. Być może są takie powołania, że od razu w młodym wieku ludzie wiedzą. Ja na przykład natomiast miałem taką drogę. W kontekście czystości to myślę sobie, że zawsze jak zaczynałem te moje krótkotrwałe związki, to była wielki entuzjazm. Jestem takim wrażliwym człowiekiem. Zaraz myślałem, że to już na pewno to, zaraz to się skończy małżeństwem. I cóż, nie kończyło się tak. Więc jeżeli bym szedł za tą drogą świata, no to jakim dzisiaj miał bagaż doświadczeń grzechu oczywiście. A tak jak mówię, zawsze mi się wydawało, że to jest coś wyjątkowego i niestety kończyło się to małżeństwem. Kończyło się to zawsze jakąś taką rozstaniem tak naprawdę. W pewnym momencie też otrzymałem taką od koleżanki taką modlitwę o roztropny wybór towarzysza życia. Bardzo wam polecam. To jest modlitwa do świętego Rafała. Nie znalazłem jej na internecie, więc wydrukowałem tutaj 50 egzemplarzy. Jeżeli ktoś będzie potem chciał wziąć, to serdecznie zapraszam. A jak nie, to potem swój e-mail mogę przesłać. Natomiast chcę powiedzieć, że bardzo wiele się tą modlitwą modliłem i w momencie, kiedy pojechałem na rekolekcję do Kań i był ten moment, kiedy jest nocna Eucharystia, ja pamiętam wtedy sobie powiedziałem, ja sobie powiedziałem, ja nie wstanę, ja mam chorą tarczycę, ja jestem nierównany hormonalnie, ja po prostu jestem przemęczony, nie zrobię tego. Ale jak przyszedł ten moment, trzecia w nocy, koledzy mnie wzięli tam za fraki po prostu i byłem na tej adoracji. I wtedy właśnie otworzyłem Biblię, bo lubię czytać Biblię przed oracji i był fragment, jak Rafał prowadzi Tobiasza do Sary. I ja wtedy czułem w sercu, że coś. I tak się modliłem, Panie Boże, żeby już ta dziewczyna była tą jedyną. Ja już nie chcę znowu po prostu zaczynać coś i znowu to nie uchodzić. Jestem tu naprawdę zmęczony. Tak się modliłem i słuchajcie, i następnego dnia poznałem Igę właśnie. Następnego dnia rozmawialiśmy z Igą i muszę powiedzieć, że to był związek, kiedy się dużo poznawaliśmy, rozmawialiśmy, kiedy zbliżaliśmy się do siebie poprzez wspólne spędzanie czasu, rozmowy, no aż w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że to właściwie bez siebie to nie jest sens żyć. Stąd ta decyzja. Jeżeli chodzi o czystość, to ja jako też z zawodu jestem prawnikiem. Dla mnie było ważne zawsze, co Pan Jezus. Czy Pan Jezus jest na pewno za tym? Ja byłem takim człowiekiem, że chciałem to wiedzieć, szukałem prawdy. Miałem też zaufanie do Pana Boga. Zawsze, tak jak mówię, z tymi dziewczynami zawsze się modliliśmy o rozeznanie. I chciałem, żeby było tak, jak Pan Bóg chce, bo ufałem, że tak będzie najlepiej dla nas. Ja ten fragment, kiedy faryzeusze pytają Pana Jezusa o nierozerwalność małżeństwa i Pan Jezus daje taką odpowiedź, że opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, także nie są już dwojgiem, ale jednym ciałem. Że będą, tam jest napisane, że będą jednym ciałem. I dla mnie to było takie, tak, Pan Jezus, dla mnie to był taki dowód. Tutaj w tym fragmencie Pan Bóg mi mówi, że jednym ciałem są, kiedy mężczyzna opuści ojca i matkę, że jednym ciałem są właśnie wtedy, a nie wcześniej. Ja nie wierzę, że Pan Jezus jest doskonały. On nawet będą czy jest, to nie, wszystko ma swoje znaczenie. I dla mnie to było takie świadectwo, że tylko w małżeństwie współżycie tak naprawdę jest po Bożemu, jest zgodne z planem Bożym. A wszystko, co będzie inne, tak naprawdę jest złe. A jeżeli to jest złe, to to Pan Bóg tam nie będzie błogosławił. Z tego nie będzie dobrych owoców. To może tyle. Ja oddam zmorzące.
No właśnie, to Bartek dobrnął do tego momentu, kiedy się poznaliśmy, a ja może dalej poprowadzę. Właśnie taką szczególną rzeczą, o której chcemy dzisiaj powiedzieć, jest ta czystość, o której się tyle mówi. ta postawa czystości w kontekście właśnie szukania swojego powołania i w kontekście powołania małżeńskiego. I tutaj zarówno ta czystość, zanim jeszcze jesteśmy z kimś się spotykamy, ona wtedy jest takim wyrazem takiego oczekiwania, jak i później, kiedy jesteśmy w jakimś związku, w jakiejś relacji, to wtedy ta czystość dla mnie to była takim wyrażeniem właśnie tego rozeznawania woli Bożej i posłuszeństwa Panu Bogu. I tak jak Bartek powiedział, ja miałam podobne odczucia. Dla mnie było jasne, że jeżeli my się modlimy i prosimy Pana Boga o pomoc w rozeznaniu naszego powołania i chcemy, żeby On w jakiś sposób okazał nam, czy On chce, żebyśmy byli razem, czy nie, to musimy grać jakby w Jego reguły gry i postępować zgodnie z Jego, że tak powiem, zasadami. I to tak jak mi się kojarzy, wyobrażam sobie, kobieta na przykład w ciąży przychodzi do ginekologa i mówi: Panie doktorze, proszę poprowadzić moją ciążę, ale ja na wstępie zaznaczam, że ja będę pić i palić w czasie tej ciąży, bo uważam, że to jest okej, prawda? To tak tutaj z tym małżeństwem. Jeżeli my prosimy Pana Boga o prowadzenie, to powinniśmy respektować Jego zasady, bo to jest dla nas dobre. I to był dla nas taki podstawowy argument, jako że jesteśmy osobami i byliśmy już wtedy wierzącymi, kiedy się spotkaliśmy i jakoś spotkaliśmy Pana Jezusa w swoim życiu wcześniej, to było dla nas w jakiś sposób takie oczywiste. I też muszę powiedzieć, że my często jest tak, że mamy takie fałszywe spojrzenie na współżycie. Jest to dla nas coś, co jest fajne, dobre i czeka na nas, teraz jest zabronione, ale w małżeństwie wreszcie będziemy mogli to zrobić. A tak naprawdę współżycie to nie jest coś, co wreszcie w małżeństwie będzie dozwolone, tylko to jest wręcz sposób realizowania się naszego małżeństwa. Jest to tak, jest to jego stały element. To nie jest coś, co małżeństwo nam otwiera do tego drogę tylko to jest coś więcej, to jest element małżeństwa. Tak jak i dla mnie też to nasze narzeczeństwo, czy spotykanie się, to było coś takiego, można to porównać do seminarium dla księży. Oni jak są w seminarium, to jakby już wiele tych elementów życia kapłana wcielają, prawda? Ale na przykład żaden kleryk nie odprawia Eucharystii, prawda? Bo to nie jest istotą bycia klerykiem. I tak samo istotą bycia narzeczonym, czy chłopakiem, dziewczyną, nie jest współżycie akt małżeński. Mówi się akt małżeński, prawda? Czyli on jest według planu Pana Boga zarezerwowany tylko i wyłącznie dla małżeństwa. I tutaj tak powiem krótko, co nam pomagało trwać jakoś w czystości, bo dzisiaj możemy już dopiero dzisiaj powiedzieć, to znaczy miesiąc temu powiedzieć, że jakoś tam Pan Bóg nam pobłogosławił, bo bardzo ważne, żeby za wcześnie tego nie stwierdzić. I tutaj myślę, że bardzo ważnym elementem i tym, na co jakby też mogę podziękować Panu Bogu, moja mama mnie jakoś zawsze uczulała, było to, że nigdy nie można sobie powiedzieć, że teraz już będzie z górki, bo już jesteśmy tak, nasza relacja jest tak ustabilizowana, że wszystko jest fajnie, wszystko mamy pod kontrolą i właściwie no już widać, że nie mamy z tym żadnych problemów. Nie można sobie tego nigdy powiedzieć i trzeba być cały czas czujnym i świadomym swojej grzeszności i swojej słabości, tak? I myślę, że to nam bardzo pomogło. Taka postawa tego, żeby cały czas rozważać swoje zachowanie, rozmawiać o tym, też rozeznawać jakoś ze spowiednikiem. Ja nie będę tutaj podawać jakiś recept, co jest okej w narzeczeństwie, co nie jest okej, bo to należy do rozeznania w sumieniu i ze spowiednikiem i ja tutaj nie jestem żadnym jakimś, nikt kto mógłby się poczuwać do takiej odpowiedzialności. Natomiast ważna jest taka postawa badania tego, rozeznawania. Bardzo ważne jest, aby podjąć wspólnie taką decyzję. Dla nas to było bardzo ważne i ja muszę powiedzieć, że Bartek na jednym z pierwszych naszych spotkań powiedział: Iga, co ty sądzisz na temat zachowania czystości przedmałżeńskiej, co to w ogóle dla ciebie jest, i bo mi na tym bardzo zależy. I to było dla mnie bardzo ważne, bo mnie też na tym zależało. Nie czułam, że to już był ten czas, żeby o tym mówić, ale to było takie niesamowite dla mnie wsparcie. I ja wiedziałam, że mojemu mężczyźnie na tym zależy i że mogę mu zaufać, że on żywi wobec mnie poważne zamiary. Także chłopaki, naprawdę dla kobiety to jest niesamowicie ważne, jak właśnie mężczyzna podejmuje ten temat i to on mówi, że jemu na tym zależy. I wtedy wiem, wiadomo, że nawet jeżeli jakaś jedna strona okaże jakąś słabość, to ta druga strona wie, że mamy taki cel, że to sobie ustaliliśmy za cel i po prostu nawet w jakiś sposób może sprowadzając drugą stronę do porządku, czy coś, jakieś zachowanie negując, to nie odrzucamy tej drugiej osoby, tylko walczymy o nasze wspólne dobro i nasz wspólny cel, tak? Jakim jest wejście w małżeństwo właśnie w czystości i zgodnie z planem Bożym. I robimy to po to, żeby nasze małżeństwo było jak najpiękniejsze, jak najwspanialsze i żeby ta sfera seksualna, która jest takim wspaniałym darem Bożym, to współżycie małżeńskie, żeby ono było jak najpiękniejsze i jak najpełniejsze. Bardzo pomaga nam modlitwa i to zarówno osobista, jak i wspólna. I na początku naszego związku codziennie mówiłam 10 różańca w tej intencji naszej czystości tylko i wyłącznie. No i też razem się modliliśmy od czasu do czasu. Wiadomo, że no, roztropność, unikanie jakichś niepotrzebnych okazji i jeszcze tak dodam, że nam bardzo pomagało takie też marzenie o przyszłości, o tym naszym małżeństwie, jak już byliśmy narzeczonymi, że widzieliśmy, że to już niedługo, że będzie ta wspaniała noc poślubna i że warto naprawdę poczekać, żeby sobie jakoś nie zbrukać, nie zepsuć tej sfery, prawda? I jakoś tak myślę, że Pan Bóg nas prowadził. Możemy podawać dużo też argumentów świeckich za zachowaniem tej czystości, bo jakby to, że warto, to objawia się nie tylko w tej sferze naszej wiary, ale to też widać, tak? Mówi się o tym, że jest więcej rozwodów wśród małżeństw, które współżyją przed ślubem. Ja nie mam w tej chwili żadnych danych na ten temat, ale jest coś takiego. Dalej mówi się, to też sama akceptacja współżycia przedmałżeńskiego jest tak naprawdę akceptacją współżycia poza małżeństwem, tak? Bo my będąc przed, my nie wiemy jeszcze, czy to będzie nasz współmałżonek. I tak jak Bartek powiedział, i bardzo ważne jest to, żebyśmy jasno sobie powiedzieli, że my w ogóle nie akceptujemy współżycia w oderwaniu od małżeństwa, bo wtedy też będziemy odporni na zdrady i wszelkie tego typu jakieś pokusy. Dalej już nie będę wymieniać, bo to nie jest czas, potem jest dużo wspaniałej literatury na ten temat. Natomiast myślę, że właśnie tutaj, tylko jeszcze na koniec powiem tak, Krucjata Czystych Serc jest takim bardzo fajnym wyrazem tego naszego postanowienia i czy dla osób, które już w tym trwają, to odnowienia tego i utwierdzenia, a dla osób, które doświadczyły jakichś problemów, a chciałyby w jakiś sposób zacząć od początku, może boją się, że nie mają siły, to myślę, że to jest bardzo fajne, taka okazja, taki moment przełomowy, żeby zawierzyć to Panu Bogu i też dać się na Jego łaskę. Chwała Panu.
Cześć, ja mam na imię Maciek, a to jest moja żona Ania. Ja chciałem powiedzieć o... o swoim świadectwie. Od początku właściwie mojego życia miałem takie wewnętrzne pragnienie wierności i wyłączności w relacji z kobietą. Chciałem, żeby moja przyszła żona była dla mnie pierwszą i jedyną, a ja tak samo dla niej pierwszym i jedynym mężczyzną. Miałem, zanim poznałem Anię, kilka relacji z dziewczynami i właśnie w tych relacjach też chciałem realizować ten cel wierności i czystości przedmałżeńskiej. Zdarzały się może takie pokusy i były okazje, że można było nie dochować tej wierności i zgrzeszyć jakoś, ale Bóg czuwał nade mną i widzę, że to było działanie opatrzności Bożej, że ani razu nie doszło do przekroczenia i złamania tego przykazania Bożego, nie cudzołóż. Za to jestem Bogu naprawdę wdzięczny. Było tak też w liceum, że mimo tego mojego postanowienia trwania w czystości, pojawiła się taka pokusa, taka myśl, która została zaszczepiona we mnie, że te napięcie seksualne, które rodziło się we mnie, rodzi się cały czas, że lepiej, jeżeli ja sobie rozładuję je sam, a nie będę angażował w to osoby, z którą jestem związany emocjonalnie. I tak jakoś zaczęły się moje problemy z masturbacją. Początkowo jakby to wszystko się napędzało i skutkiem tego było zerwanie jakby relacji mojej z tą dziewczyną. Wiem, że też niszczyło to moją relację z Bogiem, z innymi ludźmi, bo wydaje mi się, że stałem się bardziej egoistyczny. W moim życiu zapanowała też taka pewna pustka. Ja długo nie miałem dziewczyny. zanim nie poznałem Ani, ale cieszę się, że w tym okresie moich zmagań z nikim się nie spotykałem, bo wydaje mi się, że w tym moim nieuporządkowaniu mogłoby być to krzywdzące dla tej drugiej osoby. I wielokrotnie próbowałem z tym zerwać, jakoś to uporządkować. Nawet oddawałem to Bogu, ale wydawało mi się, że to oddawałem Bogu, bo tak naprawdę sam chciałem się z tym uporać, sam chciałem wziąć na siebie ten ciężar odpowiedzialności, powiedzieć, jakie to jestem silny, że potrafiłem sobie z tym poradzić. A okazywało się, że na własnych siłach kończyło się to zawsze fiaskiem. Nawet nie mogę powiedzieć, jak to się stało, że ta sfera została we mnie uporządkowana. To nie był jeden moment przełomowy, że otrzymałem światło czy jakieś wydarzenie takie, które zdarzyło się i przekonało mnie do tego, żeby z tym ostatecznie zerwać, tylko to był pewien proces. I tutaj właśnie decydującym i takim przełomowym elementem tego było to zawierzenie tego Bogu i oddanie Mu tego w pełni i pozwolenie Mu działać, a nie wtrącać się w to swoimi działaniami. Cieszę się, że w relacje z Anią już wszedłem tak prawie całkiem uporządkowany. I jakby to, co mogę powiedzieć, to relacja z Anią też sprzyjała oczyszczaniu tej strefy we mnie. Zanim jeszcze zaręczyliśmy się, już na początku naszego chodzenia, założyliśmy, tak jak podobnie jak to zrobił Bartosz z Igą, że chcemy budować naszą relację w czystości, że chcemy zaczekać ze współżyciem do naszego ślubu. I dużo o tym rozmawialiśmy. W ogóle dużo rozmawialiśmy, do czego zachęcam wszystkich narzeczonych, zakochanych. I te rozmowy właśnie, rozmowy, a nie seks, zbliżały nas do siebie. Nie potrzebowaliśmy się przed ślubem sprawdzać, czy pasujemy do siebie na pewno. Mogę powiedzieć, że nasze współżycie było ukoronowaniem naszej miłości, a nie testem na nią. I za to chwała Panu.
Ja zacznę od fragmentu, który powiedział Pan Jezus w kazaniu na górze. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I nie wiem, czy doświadczyliście w swoim życiu takiego stanu grzechu, w którym właśnie nie widzimy Boga, nie dostrzegamy Go w swoim życiu i generalnie cała rzeczywistość wydaje się ponura i beznadziejna. A tymczasem, kiedy mamy czyste serce, wtedy właśnie zaczynamy dostrzegać miłość Boga, zaczynamy dostrzegać Jego obecność blisko nas. I to są właśnie te słowa Jezusa, błogosławieni czystego serca. Oni oglądają Boga, oni Boga oglądać będą. I do tego, żeby doświadczać obecności Pana Boga, Jego miłości, do tego potrzebne jest czyste serce. I to czyste serce daje nam Jezus. I czystość serca to nie jest tylko wstrzemięźliwość seksualna. Na czystość serca składa się wiele czynników. Nawet myślę, że nie jestem w stanie ich wypowiedzieć i też nie jestem świadoma tego wszystkiego, czym jest ta czystość serca. Ale myślę, że jest to właśnie czystość myśli, czystość naszych obyczajów, wypowiadania się i także czystość intencji. Bo ci, którzy są czystego serca, w nich nie ma podstępu, nie ma zawiści, egoizmu, szukania właśnie realizowania własnych potrzeb, ale ci, którzy są czystego serca, potrafią autentycznie kochać, potrafią dawać z siebie. I to czyste serce jakby predysponuje i pozwala, żeby kochać. I właśnie dlatego mamy troszczyć się o to, żeby mieć to czyste serce i też dbać, żeby ono było czyste, żebyśmy mogli kochać. Jesteśmy też wezwani do tego, żeby oczyszczać nasze serce z egoizmu, z pychy, z nieuporządkowanych pożądań, po to, żeby w to miejsce mogła wejść miłość. Jeśli chodzi o seksualność człowieka, to ona jest bardzo ważnym i pięknym elementem naszego życia. I seksualność jest po pierwsze darem Pana Boga, jest czymś dobrym. Jest bardzo cenna, jest też delikatna. To jest delikatna sfera w naszym życiu, a przez to też wrażliwa na różne zniekształcenia i deformacje. I Pan Bóg stworzył nas osobami seksualnymi. Dał nam nasze ciała. To On jest twórcą orgazmu. To On jest pomysłodawcą małżeństwa. I On też czyni współżycie małżeńskie, współżycie seksualne bardzo pięknym spotkaniem. Możemy jednak właśnie wpaść w pułapkę i często wpadamy. I to jest pułapka, którą zastawia na nas szatan. I przede wszystkim kusi tym, że Pan Bóg nas ogranicza i że chce nam coś zabrać. I w ten sposób... I to jest nieprawda, dlatego że przykazania Boże nie są ograniczeniami, ale są takimi dobrymi drogowskazami, za którymi jeżeli pójdziemy, to będziemy szczęśliwi, bo Pan Bóg jest dobry i chce dla nas szczęścia. I jeśli mówi nie cudzołóż, to nie dlatego, że chce nam coś ograniczyć, ale dlatego, że wie, że jeśli wchodzimy w cudzołóstwo, to nas czyni nieszczęśliwymi. I tak samo jeśli mówi współżyj ze swoją żoną, ze swoim mężem, to dlatego, że współżycie z żoną i z mężem buduje i umacnia relację małżeńską, ale współżycie poza małżeństwem działa destrukcyjnie i często przeszkadza tak naprawdę w budowaniu tej więzi narzeczeńskiej i więzi pomiędzy chłopakiem i dziewczyną. Czystość serca, czystość to jest styl życia, to jest postawa. I myślę, że to jest styl życia według Ducha. Tego Ducha, który daje nam Jezus. Na początku przeczytałam ten fragment, w którym była mowa o tym, co rodzi się z ciała. I to wcale nie znaczy, że ciało jest złe, bo ciało z początku, Bóg stworzył ciało jako coś dobrego i ciało jest piękne. I ciało odkupione przez Jezusa Chrystusa jest dobre i również służy do naszego zbawienia. Powtórzę tylko ten fragment, ostatnie wersety. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. Więc Jezus odkupił Ciebie i mnie i odkupił całą naszą osobę, czyli zarówno naszą duszę, jak i ciało. I nasze ciało odkupione przez Jezusa może służyć dobru. I właśnie dzisiaj Jezus zaprasza każdego z nas do tego, żeby w sposób szczególny, pewnie po raz kolejny, a może pierwszy raz, oddać swoje życie, a w sposób szczególny właśnie nasze ciała i naszą seksualność, po to, żeby również ta dziedzina i ta sfera była poddana Jemu, żeby On, ten, który nas zbawił i wybawił nas z mocy grzechu i szatana, żeby to Jego działanie zbawcze również miało, żebyśmy mogli doświadczać tych owoców w tej konkretnej sferze i w tej dziedzinie. I chcę też powiedzieć, że postawa czystego serca i generalnie troska o czystość to nie jest sprawa tylko dla tych, którzy są już w jakiejś relacji, czy też dla małżonków, ale jest to sprawa, która dotyczy każdego z nas i procentuje. To znaczy, ja z własnego doświadczenia wiem, że i widzę te owoce, że ponieważ jakoś troszczyłam się o czystość i to było zawsze jakimś moim pragnieniem i czymś, na czym mi zależało. Jeszcze wtedy, kiedy byłam sama, to zdecydowanie łatwiej było mi wytrwać w czystości, generalnie trwać w narzeczeństwie, czy wcześniej też w chodzeniu ze sobą. I podobnie, jeśli narzeczeni trwają w czystości, to zdecydowanie łatwiej będzie im żyć w czystości, w prawdziwej, pięknej miłości, która jest dawaniem z siebie, jest ofiarą w małżeństwie, bo uczymy się jakby nie zaspokajania własnych potrzeb i zachcianek, ale właśnie otwartości i dawania z siebie. Amen.